Audycja Metanol, Weszło FM, Michał Opaciński, witam serdecznie i zapraszam na rzecz o żużlu dla odmiany, bo sezon się zaczął, więc jak poza sezonem rozmawialiśmy też o żużlu, no to w sezonie dla odmiany też o żużlu porozmawiamy. I tym nieudolnym wstępem rozpoczynam dzisiejszą audycję z gościem. Oczywiście gość już jest po drugiej stronie słuchawki, znamienity ekspert, intelektualista żużlowy, człowiek omnibus, Wojciech Dankiewicz, ekspert Kanal Plus. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. No cóż za laurka, no jak zawsze, Michał, no bardzo dziękuję, ale chyba trochę przesadzasz.
Wiem, ale to było tak celowo, żeby zainteresować słuchaczy, bo zaraz ich zanudzimy naszymi dyskusjami, więc tak przynajmniej na początku, że tak, o rany, jakiś omnibus, ktoś, coś, a potem nagle, o Jezu, znowu to samo gadają.
No ja jednak chyba myślę, że nie zanudzamy naszych słuchaczy, bo czasami poruszamy naprawdę fajne tematy, których nie można doczytać na sportowych jakichś portalach czy w prasie. Także tak myślę, że i dzisiaj też słuchacze będą zadowoleni.
No mam nadzieję, zobaczymy to oczywiście, ocenią pod hashtagiem Weszło FM, więc zobaczymy, ale tak, no na pewno nie brakuje wątków, których tak naprawdę nie mamy też chyba czasu poruszyć w naszej codziennej pracy, czyli właśnie będąc na meczach, no bo wiadomo, że obserwacja na żywo wydarzenia ma swoją specyfikę, ale potem po fakcie, kiedy emocje opadną, rzeczywiście różne wnioski przychodzą do głowy. To zacznę bardzo neutralnie, Wojtku, jak pogoda w Lesznie?
No tak czekałem.
A propos wniosków.
No to pytanie czekałem. No pogoda jak zwykle wspaniała. Jak ty dzwonisz, to zawsze jest wspaniała pogoda, słoneczko. Nie jest może zbyt ciepło, bo w tej chwili 7 stopni, ale słonecznie, pięknie, wiosennie, także oby tak było. To zapowiada nam, że nie będzie ta kolejka żużlowa nasza storpedowana, przynajmniej tutaj w okolicach Leszna, aczkolwiek Leszno nie jedzie u siebie, ale myślę, że w całej Polsce taka pogoda jest i wszystkim życzę, żeby była, żeby wszystkie mecze się odbyły bez względu na COVID czy na pogodę.
To ja ci powiem, że ja dorzucę jeszcze brak przymrozków, bo tam, że deszcze przelotne, jakieś takie rzeczy się mogą zdarzyć i ta temperatura dopiero będzie się rozkręcać, to jest jedna rzecz, ale życzę w nocy żużlowym trenerom, menadżerom i toromistrzom, żeby przymrozków nie było, bo i tu właśnie przechodzimy już do merytoryki, bo o tym nie było czasu pogadać, że zastanawiam się, czy te tory to już są te tory, to są te tory gospodarzy, bo były, ten przymrozki, to ma, temperatura ma tutaj ogromne znaczenie wczesną wiosną.
No ja myślę, że tutaj wielkiego aż problemu nie mają zawodnicy, trenerzy, toromistrzowie, no bo to w końcu są lata doświadczeń, praktyki, mamy okres wiosenny, zresztą widzimy, jak są doskonale drużyny przygotowane, chociażby zważywszy na fakt na przykład odbywania się treningów, bo gdy drużyna jedzie na przykład o godzinie 19 swój planowany mecz, to treningi też odbywają się o tej godzinie, także zawodnicy mają komfortowe warunki i przede wszystkim bardzo porównywalne, jeśli chodzi o temperaturę, wilgotność i tak dalej.
Czy ta kolejka już da nam, pytam przewrotnie i to o tym wiesz doskonale, czy ta kolejka da nam już jakąś odpowiedź na temat potencjału drużyn, ta nadchodząca druga kolejka, bo ta pierwsza, mam wrażenie, zaryzykuje, że niewiele nam powiedziała na temat tego potencjału, tych możliwości, które drzemią we wszystkich zawodnikach.
A sport by był bardzo, bardzo nudny, gdyby był tak przewidywalny, a jego piękno właśnie polega na tym, że jest nieprzewidywalny, a żużel jest no, jedną z najpiękniejszych dyscyplin, przynajmniej moją ukochaną i jedyną, także myślę, że ta druga kolejka z pewnością nie pokaże nam, kto tu jest faworytem czy ausliderem. To wszystko będzie się rozwijało dynamicznie. Mieliśmy już w pierwszej kolejce tej okrojonej niespodziankę, ale to nie znaczy, że mistrzowie Polski, którzy zostali no, nieźle skaleczeni przez gorzowską Stal, nie pojadą do Częstowy powalczyć o pełną pulę.
Ja właśnie tak ci powiem, na spokojnie się zastanawiam, bo okej, jest to rodzaj niespodzianki, jest to rodzaj sensacji, to zdecydowanie mistrzowie Polski czterokrotni z rzędu, pięciokrotni w ostatnich sześciu latach. Ta matematyka, wiemy o co chodzi. Była Leszno, Gorzów i potem cztery razy Leszno. W każdym razie, więc to jest rodzaj niespodzianki. Natomiast zastanawiam się, czy nie za bardzo właśnie gdzieś tutaj doszukujemy się ogólnie, nie mówię, że ty i ja, ale ogólnie w środowisku wielkiej sensacji i takiej jeszcze większej niespodzianki niż to było.
No myślę, że nie, bo...
Bardziej, poczekaj, jeżeli... tylko uściśle, przepraszam cię Wojtek, bo bardziej tu chyba większą jakby anturaż tego wszystkiego dodaje fakt, że to była przegrana ze Stalą Gorzów, czyli właśnie tym no, prawie odwiecznym rywalem, czy tym rywalem w ostatnich latach, tym najbardziej bezpośrednim.
No na pewno trudny rywal dla Unii Leszno, Stal Gorzów w przestrzeni ostatnich lat. Także no... Ja myślę, że jeżeli popatrzymy teoretycznie, rozbierzemy drużynę gorzowską, no to przecież to są wicemistrzowie Polski, tak? To jest drużyna, która w tym roku no niewątpliwie wzmocniła się klasowym zawodnikiem Martinem Waculikiem. Fajnie ten zespół jest zbilansowany, no i trafili na fajny dzień, no i wygrali, pewnie wygrali, można powiedzieć, na torze mistrza Polski. No i świetnie, no dobrze, że ta drużyna po tych wszystkich perturbacjach, jakie tam były pozasportowe, tak weszła w pierwszą kolejkę i sezon 2021.
Patrząc, pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, i to jest taki wniosek do obserwacji, trochę taki, nie powiem instruktaż, ale tak rzucamy taki haczyk dla kibiców, że w tym sezonie zawsze mówiliśmy o juniorach, tak, że na ich barkach często leży wynik i oni dźwigają ten wynik, no bo seniorzy, gwiazdy i tak dalej. Natomiast ja myślę, że to grono się poszerza i my powinniśmy teraz patrzeć na zawodników do lat od tego 24 roku życia w dół, bo tutaj mamy większą liczbę tych młodych zawodników w składzie, w cudzysłowie, i teraz trochę na nich ciąży ciężar tej walki, dlatego że mam takie wrażenie, że ci zawodnicy do lat 24 w ogóle, tak, licząc też juniorów, no bo w tym momencie uogólniam, czyli tych młodych chłopaków, jest więcej w drużynie i już nie da się czasami ukryć pewnych niedomogów młodzieżowców przez to, że masz silnych, tak, seniorów, silne gwiazdy.
No na pewno regulamin w tej chwili wymusił wstawienie do składu tych młodych zawodników, umożliwiając im rozwój, który gdzieś tam po tym wieku juniora był hamowany naturalnie, a tu już się otworzyła furtka, bo przecież mamy zawodnika tego głęboko rezerwowego, bo przypomnijmy, że przecież rezerwowych mamy trzech w rozgrywkach, bo to są zawodnicy, no licząc od tutaj powiedzmy gości, czyli z numerami 6, 7, no i 8. No i pod tą ósemką wiemy doskonale, że może startować zawodnik do 23 lat. Z kolei teraz mamy 24 lata zawodnika w składzie od 1 do 5. No także bardzo fajnie. Aczkolwiek poczekajmy jeszcze z wnioskami, bo widzieliśmy na przykład, jak Toruń zastosował ten manewr właśnie z zawodnikiem do 24 lat, z kolei wrzucając Lamberta pod rezerwę i mógł zamieniać go. Także no zobaczymy. Ja też czekałem przed sezonem na to, że jednak będzie jakiś taki zapis w regulaminie, że zawodnik U24 no, będzie musiał wystartować co najmniej w dwóch wyścigach, żeby to nie był taki cudzysłowny kewlar, jak to kiedyś było. No ale zobaczmy, poczekajmy z ocenami do paru spotkań, może do końca sezonu, i wtedy będziemy mogli oceniać, czy to zdało egzamin, czy nie. Ja uważam, że dobry ruch. Ze względu na to, że ci młodzi zawodnicy będą mieli okazję startować, no a wszystko już leży na ich barkach, w ich rękach, głowach, motocyklach, żeby nie byli zmieniani od razu od pierwszego czy drugiego biegu.
Wiesz co, coś na tę modłę, może nie dosłownie, bo też da się jakby eksploatować rezerwowego w pierwszej lidze, ale coś na tę modłę jest zawodnikiem U24 właśnie w regulaminie pierwszoligowym, i to jest różnica podstawowa, jeśli chodzi o zawodnika U24, ponieważ w ekstralidze on jest po prostu z seniorem. Jest normalnie, ma być tylko zawodnikiem U24. To jest jedyny wymóg, jedyny zapis. Tak jak właśnie w Toruniu był Petr Chlupacz, który był zastępowany przez Roberta Lamberta. Natomiast w pierwszej lidze, i tu uwaga, spróbuję to wyjaśnić tak, żeby było czytelnie, bo akurat menadżer Unitarnów mnie tu przeszkolił, Tomasz Proszowski, który wiemy, były sędzia, doskonale zna regulamin, przeszkolił mnie, już nie będę wchodził w arkana, do tego zaraz dojdziemy w ramach naszych ulubionych dygresji, ale uwaga, jesteś ze mną, Wojtek?
Cały czas.
No to uważaj. W pierwszej lidze jest tak, że zawodnik z pozycji U24 może w ramach rezerwy taktycznej być zastąpiony tylko raz przez pozostałych z czwórki seniorów. Co to oznacza w praktyce? To oznacza w praktyce, że sam wiesz, że masz mecze, w których czasami tę rezerwę taktyczną wykorzystuje się nawet i dwu, trzykrotnie, tak?
Zgadza się.
Może tak być. I w tym momencie, jak masz tego w cudzysłowie słabego U24, to w ramach rezerwy taktycznej w ekstralidze możesz go teoretycznie te trzy razy zastąpić. Każdy z innych seniorów go zastąpi po razie, tak?
Zgadza się.
W pierwszej lidze może to zrobić tylko trener raz.
Tak, i może zastąpić zawodnikiem no od 1 do 5, czyli tym seniorem, tak jak powiedziałeś, i tylko wyłącznie raz w ramach rezerwy taktycznej, bo to trzeba zaznaczyć, tak?
Tak. No zresztą w innej sytuacji, no tam nie, wiadomo, tam niezdolność do jazdy i tak dalej, to już nie wchodzimy w takie szczegóły. Mówimy o sytuacji takiej czysto sportowej, sterylnej.
I o rezerwach taktycznych mówimy, tak, bo jeszcze musimy wspomnieć, że są jeszcze tak zwane rezerwy zwykłe.
I tutaj akurat rezerwy zwykłe, czyli dwaj juniorzy plus rezerwowy, działają tak jak w Ekstralidze. Tu nie ma problemu. Dlatego powiedziałem, że w pewnym sensie jest wymuszony ten jeden bieg, może być wymuszony, nie musi, dla tego zawodnika U24 w pierwszej lidze.
Może być wymuszony, ale tak naprawdę, jeżeli zespół dysponuje doskonałymi juniorami, a ma teoretycznie słabszego zawodnika U24, no to może od początku zastępować go, byśmy musieli też spojrzeć w tabelę biegów, ale raczej ci zawodnicy, no zależy jak też trenerzy ustawią zespoły, żeby nie kolidowało to ze startem zawodnika U24, akurat z tym młodzieżowcem, młodzieżowym rezerwowym.
Tak, no tam jest jeszcze ten zapis, ale to wiemy doskonale od kiedy się pojawił rezerwowy, że kiedy rezerwowy jest Polakiem, juniorem, polskim juniorem, no to wtedy jedzie, tak naprawdę masz trzech polskich juniorów i możesz nimi sobie rotować jak ci się podoba.
No zgadza się, na pewno są to duże pola manewrów dla menadżerów, którzy mają w składzie no przede wszystkim Polaków. To też pokazuje, że dobrze jest stawiać na szkolenie młodzieży, bo im więcej naszych rodowitych zawodników, no to tym łatwiej na pewno prowadzi się drużynę podczas spotkań ligowych.
A mam dla ciebie zagadkę i to nie jest, broń Boże, nie czuj się zobowiązany, że masz to w tej chwili już wiedzieć, bo to jest rzecz, której ja się też dowiedziałem w pierwszej kolejce dopiero, będąc w Tarnowie. Co w przypadku, kiedy masz na przykład w składzie na pozycjach od 1 do 4 lub 9-13, od 1 do 5 lub 9-13, masz na przykład trzech zawodników U24.
A, no właśnie, to jest ciekawe pytanie. Ja myślę, że chyba musi być wskazany w zgłoszeniu. No właśnie, w zgłoszeniu musi być wskazany zawodnik, który spełnia funkcję zawodnika U24.
Brawo. To już mamy przynajmniej instrukcję obsługi. Nie, to jakby, no wiadomo, Wojtek, no twoje doświadczenie to od razu z automatu wiedziałeś, ale to nie była, broń Boże, zagadka w stylu pośmiejemy się z Wojtasa. Nie, broń Boże. To była ciekawostka, której, przyznam się szczerze, o której ja w ogóle nie pomyślałem, przygotowując się do sezonu, wiesz, że taka sytuacja może być. No bo tak z automatu traktujesz U23, U24, U21, aha, dobra, jedziemy mecz, po czym nagle, a, taka sytuacja może być i tutaj pozdrawiam Tomasza Proszowskiego serdecznie, dziękując mu za tę instrukcję obsługi.
No, Tomek jest kopalnią wiedzy i często nam też pomaga, także serdecznie Tomka też pozdrawiam, no i życzę samych sukcesów.
No właśnie, te sukcesy, to może o pierwszej lidze trochę, o te sukcesy w Tarnowie, ja się tak zastanawiam, jak bardzo wyboisty to może być sezon w kontekście też straty Nilsa Christiana Iversena. No wiemy, jak było z Pawłem Miesiącem, dżentelmeni o pewnych kwestiach nie rozmawiają, więc już te szczegóły zostawmy, ale mam takie wrażenie, że znowu w Tarnowie miało być jak nigdy, a jest jak zawsze. Przepraszam, musiałem to głośno powiedzieć.
Znaczy troszkę się boję tutaj o Tarnów i to nie ze względu tylko i wyłącznie kontuzji Iversena czy jego dyspozycji, aczkolwiek nie mógł nam pokazać się w pełni, ponieważ już w pierwszym biegu uległ wypadkowi, jest, wiemy doskonale, wyleciał ze składu na jakiś czas. Ogólnie boję się o zespół tarnowski z uwagi na chociażby infrastrukturę, bo wiemy jak w tej chwili zespoły, kluby muszą być doposażone w tą infrastrukturę, mówiąc kolokwialnie, a tu coraz gorzej z tym stadionem. Też nie wiemy, jak to wygląda w sprawach sponsorskich. Wiemy doskonale, że ten zespół opiera się od dłuższego czasu na zasobach azotów. Także no, życie jest dynamiczne, tym bardziej teraz przy pandemii, gdzie firmy mają duże problemy. No, różnie to może być i tak sobie myślę, nie wiem, takie odcięcie przede wszystkim od kasy, bo tak musimy mówić, no może być naprawdę nieciekawe. Do tego dochodzi ten stadion, problem. No i nieciekawie to wygląda w mojej perspektywie, jeśli chodzi o zespół tarnowski. Mam nadzieję, że tam wszystko się zacznie układać, ale no, pali się na pewno już jakaś żółta lampka ostrzegawcza.
No, powiem ci, że ta lampka się pali już od wielu lat, bo przyznam się szczerze, w Tarnowie byłem ostatni raz 4-5 lat temu bodajże. No taki grafik. To akurat nie wynika ani z moich sympatii, ani antypatii, bo akurat w Tarnowie do tej pory przyjemnie mi się pracowało, jako pracowałeś, to na każdym stadionie, nie mam tutaj problemów, tak jak ty zresztą. Natomiast, no niestety, ale tam się nic nie zmieniło, a skoro przez 4 lata nic się nie zmienia w infrastrukturze, nawet tak prostej rzeczy jak, przepraszam, toaleta czy trybuna, to znaczy, że jest tylko gorzej. Jest jedna rzecz, którą musimy uściślić. Mówiąc o infrastrukturze stadionu w Tarnowie, nie mówimy o klubie, dlatego że tam jest stadion miejski. Tam ten, nie to, że konflikt, ale te niedomówienia miejsko-klubowe, to jest rzecz, która napawa bardzo dużym niepokojem.
No jest duży na pewno problem, bo klub ten i stadion przede wszystkim, no od paru lat, jak mówisz, jest w takim rozkroku, bo pytania były, czy remontujemy ten stary obiekt, czy po prostu budujemy nowy. No i w tej chwili nie ma jakiejś decyzji. Gdzieś tam słyszeliśmy opinię, że tak, jednak będziemy robić nowy stadion, ale wiadomo, że to się wiąże z pieniędzmi. Później okazuje się, że tych pieniążków nie ma. Nikt nie będzie teraz ładował w stary obiekt, skoro gdzieś tam na horyzoncie była szansa na wybudowanie nowego obiektu. No i to tak jest. I no, dochodzi do degradacji tego obiektu i o to się właśnie boję, że za chwilę ten obiekt nie otrzyma licencji i Tarnowianie, no nie wiem, gdzie będą jeździć. Może w ogóle znikną z mapy, a przecież jest to tak bardzo zasłużony klub dla rozwoju Żużla, że no nie wiem, ja osobiście no nie widzę rozgrywek bez drużyny tarnowskiej.
Tak, nawet niezależnie od poziomu rozgrywkowego, to tylko że Tarnów, po prostu Unia Tarnów ma swoje miejsce w Żużlu na stałe, no to się wydaje rzeczą oczywistą, natomiast to do infrastruktury, to wydaje mi się, wiesz, nie jestem budowlańcem, ale tam już nie ma czego ratować, no powiedzmy sobie wprost, jeśli chodzi o sam obiekt, to tylko granat trzeba wrzucić i od nowa to wybudować. To jest bardzo łatwo nam się o tym mówi, ale może jak my o tym powiemy też głośniej i jakby w tym momencie udzielamy wsparcia klubowi i kibicom w tej dyskusji z miastem, bo nie mam nic przeciwko oczywiście rządom samorządowym w mieście Tarnowie, ale wydaje mi się, że tam ruch trzeba wykonać. Natomiast bądźmy też fair, uzależnienie klubu od jednego sponsora, będącego dodatkowo spółką Skarbu Państwa, też nie jest zdrowe.
Na pewno nie. I ten obiekt to są lata zaniedbań i też takich niedomówień, sprzecznych sygnałów, budujemy, nie budujemy. Także no problem jest duży, nawarstwia się. Na to, co mówisz o sponsorze, no tak, ale generalnie no chyba Tarnów... No,
nie, lepiej, żeby był ten jeden, niż ma go nie być wcale, tfu. Natomiast tu bardziej zdolności menedżerskie... Nie chcę tu uderzać bezpośrednio w prezesa, tak, no bo on wie, jak wygląda sytuacja i negocjacje, tak, no jeżeli nie masz gdzie tak naprawdę godnie tych sponsorów potencjalnych wyeksponować, no to też mało, to też trudno oczekiwać, żeby ktoś tam się zgłosił.
No są to tematy naprawdę złożone, my jesteśmy z dala od tego, nie wiemy, jak to wszystko wygląda od kuchni, no ale sytuacja z pewnością nie jest ciekawa dla prezesa Unii Tarnów, no, z pewnością chciałby jak najlepiej dla tego klubu, no ale czasami tak jest, że no niestety no, nie wychodzi, sponsorzy się nie garną, różne są też teorie, że mówiące o sponsorach, że no lepiej mieć tam 20 mniejszych niż jednego większego, ale to wszystko jest tylko teoria, bo no...
No rynek lokalny ci zawsze ustawia.
Rynek lokalny, to są mniejsi sponsorzy, tu jednak jest potentat finansowy, no ale w każdym razie, gdyby on ewentualnie wyleciał z różnych przyczyn, no to jest bardzo duży dramat i problem dla drużyny Tarnowa.
Ja się tak zastanawiam już dość o finansach, bo to i tak jest temat, wiesz, moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać, ale w sukurs niestety tym problemom, które zaznaczyliśmy, które trwają, bo to nie jest rzecz, która się pojawiła teraz, nie jest to sprawa, która się pojawiła w 2021 roku, tylko to jest temat, który jest wałkowany od lat, niestety, w związku z Tarnowem. Do tego dochodzi, no właśnie, problem sportowy w postaci weterana Ekstraligi, 15 lat jeździł w najwyższej klasie rozgrywkowej i do tej pory pojechał jeden bieg i odpoczywa, niestety, czyli nie jest Christian Iversen. Zastanawiam się, jak bardzo teraz ma duży ból głowy mają Tomasz Proszowski, wspomniany przez nas, i Paweł Baran.
No z pewnością jest to dyskomfort dla pracy menadżera i trenera, że wylatuje teoretycznie no, lider zespołu, aczkolwiek no, Iversen już widzieliśmy, no, poprzedni sezon bardzo trudny w wykonaniu tego zawodnika, przede wszystkim mnóstwo kontuzji, przecież końcówka też z kontuzją i to dosyć poważną, teraz początek sezonu również, nie wiem, może Iversenowi wydawało się, że jednak w pierwszej lidze łatwiej się będzie jeździło, a tu jednak pierwszy bieg pokazał, że, no, że to w pierwszej lidze też ścigają się nieźli zawodnicy i trzeba naprawdę popracować. No, na pewno wyleciał zawodnik i będzie mu ciężko z kolei znowu wrócić po miesiącu. Mam nadzieję, że wróci po miesiącu. Przecież w zeszłym roku miał taką samą sytuację, że zaraz na początku sezonu wyleciał. Zawodnicy na początku sezonu już zaczynają się wjeżdżać, a on będzie musiał czekać. Będzie brak tego objeżdżenia, także jestem bardzo ciekawy postawy tego zawodnika, gdy już będzie mógł wrócić po tej absencji chorobowej na tor.
No właśnie, to wjeżdżanie to jest też dodatkowy aspekt, bo tak naprawdę w realiach rywalizacji to w pierwszej lidze chyba wszyscy się wjeżdżają, bo tam nieliczni zawodnicy w Memoriale Henryka Żyto jechali, ale wiemy, że te memoriały przed sezonem, czy turnieje przedsezonowe, one też są już okej, to jest, stajesz w szranki przeciwko obcemu w cudzysłowie, tak, nie koledze z drużyny, natomiast no to też jeszcze gdzieś pewne kosmetyczne zmiany się wprowadza w sprzęcie, więc można powiedzieć, że tak bardzo na surowo zaczęła się ta liga.
No, jak praktycznie można powiedzieć co roku, ale generalnie każde zawody, nie treningi, no to jest jakieś.
Znaczy, wiesz, ja mówię to w kontekście, przepraszam cię Wojtek, że przerwę, ja mówię to w kontekście na przykład braku sparingów, bo sparing też jest oczywiście elementem, którym pewne błędy trzeba wyeliminować i trener też obserwuje i tak dalej, ale masz to pole do obserwacji, a w tym momencie jak masz 5 treningów tylko u siebie, no to jest jeszcze chyba inaczej.
No z pewnością, bo jeżeli no, we własnym sosie się cały czas gdzieś tam smażymy, gotujemy, no to nie mamy jakiegoś punktu odniesienia, a każde takie zawody, sparring czy takie zawody, jak mówiłeś, Memoriał w Gdańsku, no to pozwoli zawodnikom znalezienie swojego punktu, w którym miejscu są. Też wiemy doskonale, że zawodnicy po tej przerwie zimowej, wsiadając na motocykle, no to dla nich każdy motocykl jest bardzo szybki, dlatego później przychodzi czas weryfikacji, raz, że z samym sobą, czucie sprzętu, a później już w konfrontacji, obojętnie jakiej, czy właśnie te sparingi, czy jakiś turniej towarzyski z przeciwnikami. Wtedy dopiero widzimy, w jakiej pozycji jesteśmy, co musimy zrobić, by poprawić jeszcze swój stan.
To skoro jesteśmy przy pierwszej lidze, będąc w Toruniu, widzieliśmy, podglądaliśmy to, co dzieje się w Rybniku. Rybnik Krosno i poza tym, że jak już przetarliśmy oczy i otrząsnęliśmy się ze zdumienia, ale mam dzisiaj koszmarną dykcję, to doszliśmy do jednej puenty. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy przez telefon? Takie mecze się zdarzają. Tutaj chyba to nie jest dobre pole do oceny potencjału ani jednej, ani drugiej drużyny.
Absolutnie ja bym nie wyciągał żadnych wniosków, przede wszystkim tych negatywnych, jeśli chodzi o drużynę Beniaminka z Krosna. Pamiętajmy, że to drużyna, która po latach awansowała i odniosła ogromny sukces, awansując do pierwszej ligi, a z drugiej strony na drugim biegunie przecież jest drużyna Rybnicka, która spadła z Ekstraligi. Rybniczanie jechali u siebie. Personalnie na pewno są mocniejsi, wykorzystali atut przecież i własnego toru. Krośnianie nawet nie trenowali, z tego co tam słyszeliśmy. Także ja bym nie wyciągał żadnych pochopnych wniosków. Myślę, że drużyna fajnie jest zbudowana, jej celem na pewno jest utrzymanie w pierwszej lidze, a celem Rybniczan jest awans do Ekstraligi, także no, całkowicie inne cele, a po pierwszym meczu nie wyciągajmy wniosków, pamiętajmy, że u siebie mogą być groźne wilki z Krosna, bo no, specyficzny tor, bardzo długi. Także no jestem bardzo ciekawy konfrontacji tego zespołu właśnie na swoim domowym torze.
Tak, mnie najbardziej rozbawiły te nagłówki w portalach. Zmiany w Krośnie, zmiany w składzie, zmiany. Ja się tak mówię, kurczę, jeden mecz, 15 biegów i już zmiany, no bez jaj, no.
No nie, no ja uważam, że też na spokojnie trzeba podejść do tego tematu. Tu już się słyszało, że Ljung przecież no powinni już kogoś szukać, może wymienić. Nie, to jest tak doświadczony zawodnik, że dajmy mu spokój, dajmy mu czas. No on wie, o co jedzie i myślę, że bardzo szybko poradzi sobie z problemami sprzętowymi, bo wydaje mi się, że tylko i wyłącznie tutaj nie domaga zawodnik ze Szwecji.
Nie no, Peter Ljung jest na tyle doświadczonym gościem i wydaje mi się, że jeśli chodzi o realia pierwszoligowe, to absolutnie, no może na Ekstraliga już rzeczywiście, to już byłoby trochę za dużo dla Ljunga, ale pierwsza liga, absolutnie, no to jest zawodnik, który jest w stanie te dwucyfrówki regularnie przywozić, co zresztą niejednokrotnie udowadniał.
No zdecydowanie zawodnik z perspektywy paru lat no pokazywał się naprawdę dosyć solidnie, w top 10 na pewno był w rozgrywkach pierwszoligowych, obdarzony niesamowitym startem, także myślę, że to spokojnie, dajmy czas Ljungowi, żeby poradził sobie ze swoimi problemami.
Tak, no zresztą patrząc w ogóle na skład Wilków Krosno, no to trzeba powiedzieć, że jest to fajny skład, który gwarantuje moim zdaniem nie walkę o utrzymanie, a raczej to są zawodnicy, którzy powinni utrzymać tę drużynę w perspektywie sezonu w pierwszej lidze, no zresztą nikt tego w Krośnie nie ukrywa, że apetyt na to jest.
No na pewno nieciekawie by było, gdyby drużyna, która tak mozolnie była budowana i tylko, nie tylko, ale personalnie, ale również organizacyjnie, widzimy, że bardzo dużo w Krośnie się dzieje, bardzo dużo dobrego, żeby drużyna spadła, bo wtedy może mogą być podcięte skrzydła, raczej łapy Wilków, także no na spokojnie, fajnie jest zbudowana, a nie jest to taka prosta sprawa zbudować zespół, nawet awansując z drugiej ligi do pierwszej, żeby mieć klasowych zawodników, którzy będą no, mogli dotrzymać gdzieś tam kroku tym swoim kolegom, którzy startują w w drużynach, które no walczą o coś więcej niż Wilki Krosno.
Tak, to zdecydowanie. No dobrze, to mamy pierwszą ligę omówioną, bo tak naprawdę więcej dowiemy się po tej kolejce, jeśli chodzi o pozostałe cztery zespoły, po cztery, sześć, osiem jest drużyn. No dobrze, ale cztery omówiliśmy, w sumie o Gdańsku najmniej, no ale to już zostawmy, dlatego że Gdańsk teraz u siebie z Rybnikiem, o tu będzie papierek lakmusowy dopiero, więc tak, no więcej dowiemy się po tej kolejce i podobnie jest chyba w Ekstralidze tak naprawdę, bo wiemy tylko też o czterech drużynach, o czterech, szczerze powiedziawszy, nic nie wiemy.
No nie, bo to jest pierwsza kolejka i na spokojnie musimy podejść do tematu. Widzimy, że zawodnicy po zimie, niektórzy weszli bardzo dobrze w sezon, niektórzy znowu z jakimiś tam problemami. Też trudno oceniać dany zespół czy zawodników, którzy startowali u siebie, a też oceniać tych, którzy jeździli na wyjeździe, bo to może się diametralnie zmienić. Także poczekajmy, zobaczmy. Cieszmy się tym, że to w ogóle ruszyło, że mimo tych wszystkich problemów, jakie mamy, to rozgrywki ruszyły. No i zobaczymy. Będziemy mogli oceniać to po paru, jakichś tam kolejkach. Niech zawodnicy przyjadą, parę kółek, parę meczów i wtedy będziemy widzieli, jaka jest wartość poszczególnych zawodników. Mm-hmm.
Zaraz skupimy się na bezpośredniej zapowiedzi tego, co nas czeka w Ekstralidze. Natomiast jak się panu, panie Wojtku, telemetria podobała? Przyjmie się to, panie Wojtku? Będą te mecze z telemetrią, czy nie będą?
Szczerze mówiąc, wracałem z Torunia, gdzie miałem nieprzyjemność komentowania z tobą meczu Toruń-Zielona Góra. No, gdy przejechałem już do domu, no to już nie było meczu, także nie mogłem za bardzo przyjrzeć się. Powtórek też nie oglądałem, ale co do telemetrii, to ja myślę, że telemetria powinna być. Nie będę się wypowiadał, jak ona teraz wygląda, no bo nie oglądałem, ale myślę, że na pewno będzie parę ciekawych sytuacji dla kibica. No, przecież chociażby te prędkości. Także dobra rzecz, naprawdę dobra rzecz, bo technologia dzisiaj jest tak wysoko rozwinięta na każdej płaszczyźnie naszego życia, no że też musi wejść w ten sport i musi być jakimś takim ciekawym dodatkiem dla kibica, który siedzi przed ekranem telewizora w swoim domu.
Tak, no można powiedzieć, że aż się prosiło, żeby ta telemetria już weszła. I też dużo głosów, że tak powiem, Vox Populi i do mnie docierało i też kilka tematów się pojawiło w sieci, że bo to nie zadziałało. No spokojnie, to jest druga faza testów tak naprawdę. Pierwsza była po cichutku w zeszłym sezonie. Teraz nikt nie ukrywa tego, że to jest jeszcze testowanie, jeszcze sprawdzanie, jeszcze szukanie pewnych rozwiązań. Natomiast to myślę, że dla widzów, dla nas, dla odbiorców w ogóle, no bo my też komentując mecz odbieramy pewne sygnały, tak, w sensie, że ta telemetria nam też coś może powiedzieć. To jest dobre, obrazuje to, że to jest naprawdę trudny sport, bo to się tak czasami wydaje, zwłaszcza w telewizji, a tu źle pojechał, tak samo jak my komentujemy, że błąd zawodnika albo że za szeroko, za wąsko. No teraz widać, na jakich oni operują, na jakim poziomie, tak, że to ładnie się nazywa, natomiast w realu, tam na torze, to jest groźna sprawa.
No to jest bardzo szybki sport, bardzo dynamiczny, przecież też nieraz mówiliśmy, że to wszystko dzieje się w przeciągu jednej minuty, także tutaj no czas na reakcję no jest bardzo mały i ten margines do korekcji błędu no jest minimalny praktycznie, także no to jest taki sport po prostu, to nie są szachy, a co do krytyki, powiedzmy, telemetrii, no to taki podam przykład może, no przecież samochody też się produkuje od lat, ale nowe modele gdzieś wychodzą i też one muszą być przetestowane, homologowane, nikt nie wypuszcza samochodu, bo sobie stworzył jakiś tam samochód z jakimś, nie wiem, nowymi technicznymi urządzeniami i od razu wypuszcza na rynek, także to wszystko wymaga czasu, wymaga takiego praktycznego gdzieś sprawdzenia, no i poczekajmy, na pewno będzie to dobre, lepsze to, niż jakbyśmy nie robili kompletnie nic.
Jak bardzo, zmieniam diametralnie temat, jak bardzo koronawirus poukłada nam ligę?
No trudno mi powiedzieć, jak bardzo. No, myślę, że na pewno troszeczkę zamiesza, ale widzimy, jak są zbudowane rozgrywki ligowe, jakie są reżimy, jakie są regulaminy. Zawodnicy mają też ogromną świadomość. Mamy coraz więcej ludzi zaszczepionych, także myślę, że to wszystko gdzieś tam wychodzi do przodu. Widzieliśmy też, że już ilu zawodników zostało zakażonych, już są ozdrowieńcami. Kolejne testy teraz przed tą kolejką pokazały, że no już dzisiaj te mecze, które mają być w Zielonej Górze i we Wrocławiu, wykazały wszystkie testy negatywne, także myślę, że wszystko jest w porządku. W zeszłym roku też mieliśmy takie problemy i obawy, a jakoś to się tak może nie udało, ale to w związku z tym, że organizatorzy rozgrywek doskonale się przygotowali, szczególnie regulaminowo i nakazowo. No i myślę, że może nie będzie tak źle. Z pewnością będzie miał jakiś tam wpływ koronawirus na rozgrywki, ale tu też mamy zabezpieczenie swego rodzaju, bo przecież wiemy o instytucji gościa, także kluby się też zabezpieczyły zawodnikami z pierwszej ligi. No i w razie czego mogą też się posiłkować właśnie takimi miejscami.
Ja się tak zastanawiam jeszcze, też broń Boże, nie przypierniczając się do nikogo ani do czego, ale wydaje mi się, że ta instytucja gościa w tym sezonie wygląda tak, jak miała w założeniu wyglądać w zeszłym sezonie. Takie mam wrażenie, że w zeszłym sezonie nie tyle koronawirus nam ułożył ligę, co instytucja gościa, skoro był regulamin i na to pozwalał, to wykorzystano. W tym roku już jest ostrożniej, bo tylko w przypadku koronawirusa można po gościa sięgnąć.
No i tu właśnie możemy znowu powiązać tę telemetrię z tym, co się działo w zeszłym roku, jeśli chodzi o instytucję gościa, czyli praktycznie przejechany sezon pokazał, że gdzieś tam jakaś nieudolność była i bardzo szybko wyciągnięto z tego wnioski. No i dzisiaj już nie ma takiej sytuacji, że można było stosować sobie instytucję gościa, kiedy się chciało. Dzisiaj tylko i wyłącznie, jeżeli zawodnik jest zakażony koronawirusem, wtedy możemy stosować to. A faktycznie, no może, ja wiem, czy wypaczyło, ja bym może tak nie używał takiego słowa, że w zeszłym roku wypaczyło, bo uważam, że właśnie fajnie, że na przykład Jack Holder mógł wystartować w rozgrywkach ekstraligowych, akurat dojechał ze swoją drużyną aż na drugi stopień podium drużynowych mistrzostw Polski, czyli no widać, że on tam się nadawał do tego, żeby w ekstralidze jeździć. No i fajnie, że były takie możliwości. Gorzowianie wykorzystali ten fakt, mieli nosa, trafili na Jacka Holdera, który przecież no, był zawodnikiem no, brylującym, można powiedzieć, w ekstralidze, bo bodajże 11 chyba średnia w PG ekstralidze, także no fajnie, ale wyciągnięto bardzo szybko wnioski i w tej chwili nie będzie niedomówień, bo raczej chyba o to chodziło i niektórzy podejrzewam, że z zazdrością mówili o Stali Gorzu, że no gdyby nie Jack Holder, to tego medalu by nie było. No gdyby babcia miała wąsy, to by dziadkiem była. Możemy sobie gadać. To nie jest zabronione, jest dozwolone. W tym roku już wszystko jest klarowne, także nie będzie takich jakichś dywagacji.
Tak, nie no, ja właśnie mówię, że nie to, że wypaczyło, co takie nie, no w sumie niepotrzebne dyskusje były na ten temat, ale z drugiej strony na plus to zadziałało i tutaj cofnijmy się do wspomnień naszych z pierwszej kolejki. Na plus to zadziałało na pewno dla ekipy toruńskiej. Paweł Przedpełski, wychowanek, wraca po dwóch sezonach w Ekstralidze. No Adrian Miedziński razem z Toruniem awansował. W Rybniku miał okazję też mieć kontakt z Ekstraligą. Bracia Holderowie, już zdążyliśmy powiedzieć, też dzięki temu wjeżdżają na miękko, takie mam wrażenie, do Ekstraligi. Beniaminek tylko z nazwy, absolutnie nie jest to taki Beniaminek jak, przepraszam, w latach minionych i co roku.
No zgadza się, dlatego fajnie, że tak było, że jakaś była w cudzysłowie nieudolność tego regulaminu, że ci zawodnicy z pierwszej ligi, no którzy tak naprawdę no, są ekstraligowcami i to widzimy w tym roku, bo większość z nich teraz będzie jeździła w Ekstralidze, że mogli pokazać się też na torach pierwszoligowych i ekstraligowych i przede wszystkim no, pomóc swoim drużynom w wywalczeniu medali, bo przecież mówimy tutaj o Stali Gorzów, ale przecież Petar Sparta Wrocław też zdobyła medal drużynowych mistrzostw Polski.
No właśnie, ten Wrocław, gwiazdorski Wrocław tak naprawdę, przy całym szacunku do innych drużyn zespołów, ale ta wielka trójka wrocławska i we Wrocławiu jak co roku, i teraz można powiedzieć, to jest ten rok. I oni tak co roku mówią, ale mam wrażenie, że w tym roku akurat to jest chyba najsilniejsza opcja, która może walczyć o złoto. No bo we Wrocławiu o niczym innym się nie myśli, powiedzmy sobie wprost. To jest plan minimum, złoto.
No i bardzo dobrze, ja cenię sobie zawsze takich prezesów i trenerów, którzy mówią, że celują w złoto, nie ma nic ich więcej nie interesuje, tylko złoty medal, no bo to jest motywuje, no to też pokazuje siłę, to pokazuje pewność siebie. No a w sporcie pamiętajmy, że ten drugi to jest zawsze tym pierwszym przegranym, no i musimy dążyć do tych najwyższych celów, ale poczekajmy jeszcze z ocenami, bo ja też pamiętam taki jeden sezon w wykonaniu na przykład Taja Uffindena, który zdobył Mistrzostwo Świata indywidualne i w następnym sezonie, no w pierwszych kolejkach, no nie mógł się w ogóle połapać. Pogubił się niemiłosiernie na silnikach Petera Jonesa. No i tak też to jest różne. To są czynniki mechaniczne, nie tylko ludzkie. I zobaczymy, jak zawodnicy wjadą w ten sezon. No, mamy trzy armaty. Teoretycznie możemy to rozważać, że faktycznie jest to bardzo dobrze zbilansowany zespół, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce na torze.
No, trzeba też powiedzieć, że Jason Doyle uciął ładnie wszystkie spekulacje na temat tego, że on jest tym zawodnikiem, który musi dużo jeździć i tak dalej. No, w Częstochowie było jak było. W Lesznie jasny punkt obok Emila Sajfudinowa, najjaśniejszy. Przy tym w kontekście tego też, co powiedział Piotr Baron, że trochę on przesadził z torem i że to jest, on to bierze tę winę za porażkę, bierze na siebie. Zostawiając te argumenty, Jason Doyle świetnie wkomponowany w Unię Leszno, przynajmniej w tej pierwszej kolejce tak to wyglądało.
No, Jason, no i klasowy zawodnik, to co tu dużo mówić, mimo tam jakichś drobnych problemów, które miał w zeszłym roku. Trudno mi powiedzieć też, czy zawodnik faktycznie się tylko tłumaczył tym, czy jego trener się tłumaczył, że on potrzebuje dużo startów jazdy, żeby być cały czas na tym energetycznym jakimś poziomie. Nie wiem, no zobaczymy, jeżeli na przykład w tej chwili Jason Doyle będzie jeździł tak skutecznie jak w tej pierwszej kolejce, no to wtedy ta teoria będzie obalona i będzie to dla mnie była tylko i wyłącznie wymówka, gdzieś szukanie dziury w całym, że no przez COVID nie można było startować, czy jakieś obostrzenia regulaminowe, że można tylko startować w dwóch ligach. No zobaczymy, no to są zawodnicy, to jest mi świata i także ja nie oczekuję od niego jakichś takich dziwnych tłumaczeń, tylko przyjęcia po prostu na klatę pewnych rzeczy. Jeżeli nie wyszło, no to nie wyszło, to szukajmy czego, pracujmy, bo widzimy, jak zawodnicy, którzy łapią gdzieś doły, pracują bardzo długo, potrafią po trzech, czterech kolejkach dopiero wejść na wyżyny. No, przykład Szymona na przykład Woźniaka z zeszłego roku, który do połowy męczył się i dopiero od indywidualnych mistrzostw Polski w Lesznie, gdzie przecież zdobył medal, zaczął jechać i tak daleko zajechał, że aż wystąpił w reprezentacji Polski z Speedway of Nations i ma w swojej karierze srebrny medal, nazwijmy to, drużynowych mistrzostw świata.
No oczywiście, no Szymon to jest w ogóle dla mnie, jeżeli byśmy szukali objawienie, to nie, ale takiej niespodzianki zeszłorocznej, to Szymon absolutnie na ten tytuł zasługuje, ale też wiemy, jaki to jest chłopak. No to jest jeden z tych, który już dla adeptów w szkółkach żużlowych może być wzorem, bo też nie zapominajmy, no trzeba mieć talent do jazdy, tak, zwłaszcza żeby w Ekstralidze jeździć, ale ta praca, to jaki etos pracy ma Szymon Woźniak, jest absolutnie fenomenalne i tutaj bym postawił znak równości między nim a Bartkiem Zmarzlikiem, jeśli chodzi o sam etos pracy.
Tak, niesamowicie inteligentny zawodnik i cholernie pracowity. Miałem okazję, miałem przyjemność popracować z nim parę miesięcy w Bydgoszczy i naprawdę już wtedy jako junior to zaimponował mi swoim podejściem, inteligencją, pracowitością, no takim naprawdę taką dorosłością wtedy w tym wieku, gdzie miał 21 lat. No i widać, że Szymon cały czas rozwija się, idzie cały czas w górę, ta jego krzywa. No może troszeczkę się zawahała w zeszłym roku, ale bardzo szybko skorygował, zęba w dół założył i od razu to poszło w górę.
Tak, no mi się podoba też właśnie w całym zjawisku to polskich gwiazd, że mówimy, zawsze odmienialiśmy przez przypadki w ostatnich latach Bartek Zmarzlik, Patryk Dudek, Maciek Janowski, no najstarszy z tej trójki, tak? Ale odmienialiśmy ich i zawsze gdzieś szukaliśmy potem daleko wśród młodzieży. Natomiast zapominaliśmy trochę o Szymonie Woźniaku, tego typu zawodnikach, jak Szymon Woźniak, i bardzo mnie cieszy to, że o nich, czy o Szymonie mówimy, i mam nadzieję, że objawi nam się też kolejny tego typu zawodnik. Być może takim zawodnikiem będzie chociażby Paweł Przedpełski, który też w tej Częstochowie przeplatał mecze lepsze z gorszymi, wrócił do domu i sam mówi, no teraz to ja już wiem, gdzie ja jestem.
No, te dwie takie drogi tych dwóch zawodników to są bardzo, bardzo ciekawe, bo przecież pamiętajmy, że Szymon zmienił barwy klubowe z Polonii Bydgoszczy, odchodząc do Wrocławia, gdzie nie miał lekko i to też świadczy o nim.
To była szkoła życia, powiedzmy sobie
wprost. To była szkoła, że on wiedział doskonale, że nie wybierał sobie klubu, gdzie miał pewne miejsce w składzie. Wiemy dobrze, że nieczęsto łapał się też do tego składu. Później też kolejna decyzja, odejście z Wrocławia do Gorzowa i tam doskonałe sezony.
I kolejna dobra decyzja.
Tak, kolejna dobra decyzja. ja. Szymon jest takim człowiekiem, który no, na pewno nie zasypuje gruszek w popiele, cały czas pracuje, nie jest minimalistą, tylko cały czas dąży do perfekcji i do jeszcze lepszych wyników. A z kolei Paweł Przedpełski, no może dobrze mu to zrobiło, że odszedł z Torunia, że posmakował troszeczkę innego żużla w innym klubie, w innym mieście. Przyszedł czas na refleksję i zawsze takie powroty do swojego domu, w rodzinę, znane sobie kąty, no mogą tylko pomóc, chociażby na przykład z uwagi na to, że już nie ma takiego problemu, żeby przetestować sprzęt, bo ma się bardzo blisko na ten swój domowy tor, w każdej chwili można wyjechać, a to jest bardzo ważne, jednak takie podróże na treningi czy gdziekolwiek, no na pewno są może nie męczące, ale na pewno zajmujące bardzo dużo czasu, a ten czas można byłoby spożytkować też na innych rzeczach, chociażby na przygotowaniu sprzętowym.
No ja mam takie wrażenie, że będziemy patrzeć poza tymi największymi gwiazdami też właśnie na Pawła Przedpełskiego pod tym kątem, że pamiętasz, ile było dyskusji, jak Apator spadł i że czemu Paweł w tej Częstochowie na siłę zostaje, że może lepiej do tej pierwszej ligi, a Paweł wtedy było podczas jednego z meczów, chyba nawet w Mixzonie po którymś meczu powiedział, że jego interesuje jazda z najlepszymi. I jakby on nie idzie, on bardzo szanuje Apatora i chciałby tam wrócić do Torunia i tak dalej, że to jest jego macierzysty klub, ale chce zostać w Ekstralidze, chce być wśród najlepszych. No i tak pamiętam po tym sezonie takie i oficjalne, i nieoficjalne rozmowy były takie, kurczę, no ten Paweł, no tak odważnie, ale w tym, w cudzysłowie, szaleństwie była metoda, no i zobaczymy, jakie ona przyniesie skutki. Na razie po pierwszym meczu wyglądało to obiecująco, ale jechał u siebie, teraz będzie we Wrocławiu.
No do odważnych świat należy. Paweł jest zawodnikiem młodego pokolenia i mógł sobie pozwolić na właśnie taką decyzję. To nie jest zawodnik, który już gdzieś tam na horyzoncie widzi emeryturę i już chce powoli sobie odcinać kupony. Także no myślę, że dobrze, no jeżeli tak czuł się, no nie wyszło, nie zawsze wychodzi tak, jakbyśmy chcieli, no ale teraz już mamy nowy dzień, nowa kartka w zeszycie, także Paweł ją zapisuje bardzo dobrze. Myślę, że dobrze jest pozapominać te słabsze występy, skupić się na tych dobrych i no i praca, jeszcze raz praca, bo widzimy po tych właśnie zawodnikach, o których tutaj mówiliśmy prędzej, że no, że ciężką pracą naprawdę można dojść do wielu sukcesów. No Szymon Woźniak jest najlepszym przykładem z zeszłego roku, bo przecież nie jeden z zawodników dawno by już spakował manele, mówiąc brzydko, i załamał się, a on jednak walczył. Także no super, fajnie, że ci chłopacy mają w sobie takiego ducha sportu, ducha rywalizacji, no bo to tylko i wyłącznie może przynieść sukcesy indywidualne.
Tak, dzięki nim możemy się zachwycać też wynikami drużyn, bo tak jak powiedzieliśmy, o liderach, gwiazdach nie mówimy, bo to jest rzecz oczywista, no oni mają sprzedawać bilety, w cudzysłowie, chociaż tymi biletami to na razie jest jak jest. No i właśnie, Wojtek, jeszcze od razu też się zapytam, bo sam miałem okazję odpowiadać na to pytanie. Byliśmy zaskoczeni, jak nagle ten doping z taśmy się pojawił w Toruniu. To chociaż tyle mogliśmy liznąć tej atmosfery meczowej.
A tak, fajne to było, mimo że ta kabina komentatorska nie jest zbyt komfortowa do pracy w Toruniu, z uwagi na to, że tam nie docierają odgłosy z toru, ale słyszeliśmy właśnie z tych głośników.
Dźwiękowcy są zadowoleni.
No tak, to na pewno, ale właśnie byliśmy tacy troszeczkę zdziwieni, nawet fajnie się poczuliśmy, nawet pomyśleliśmy, może tu gdzieś jacyś kibice gdzieś tam są pod stadionem. No fajnie, no myślę, że no, te trendy takie właśnie, jeśli chodzi o dźwięki na stadionach, no to już są od dobrego roku, bo przecież widzimy, co się dzieje na stadionach piłkarskich, oglądając relacje telewizyjne, że tam jakbyśmy zamknęli oczy, no to tak jakby, nie wiem, tak już świetnie ci dźwiękowcy działają, że nawet idą za tą piłką, za tą akcją. No fantastyczna sprawa, no i na stadionach żużlowych też niech tak będzie, chociażby gdzieś taka namiastka, troszeczkę to jest takie do oszukania, ale fajne jest. Ja myślę, że jednak jeszcze troszeczkę i z pewnością te bilety będą sprzedawane i będziemy mogli oglądać kibiców na trybunach, którzy będą dopingować swoich ulubionych zawodników i swoje drużyny.
Na koniec, bo już mamy mało czasu, udowodnijmy też kibicom żużlowym, którzy nas słuchają, nie musimy tego udowadniać, ale udowodnijmy tym, którzy nie są tego pewni i nie są przekonani w 100%, Włókniarz Częstochowa, Fogołunia Leszno, hit. Absolutny hit, mimo tego, że nie znamy jeszcze dyspozycji Częstochowian takiej pełnej meczowej, no bo ich spotkanie też było odwołane. Hit z podtekstami, to trzeba powiedzieć wprost. Tutaj myślę, że felietoniści już teraz mogą zakasać rękawy i zasiadać do klawiatur.
No, z pewnością, bo tutaj na pewno masz na myśli Bartka Smektały, który zmienił barwy klubowe, przechodząc z Unii Leszno do Włókniarza Częstochowy. No, ale z kolei mówiliśmy też o Jasonie Doyle'u, który przecież z Częstochowy przeniósł się do Leszna. No i
Leszno, który lata w Częstochowie.
A, to lata, no co w ogóle, no generalnie zawsze tor w Częstochowie dla mnie był najlepszym torem w Polsce do ścigania. Wiesz, tam to się może troszeczkę
zmienić. Do czasu rury.
No, ale to tam nie ważne. No, do czasu pękniętej rury. Ale fantastyczny tor, fantastyczne widowisko. No i tak jak już wróciłeś do Emila, no to faktycznie te jego występy w ogóle u Nieleszno przy ostatnich dwóch latach, no to kapitalne widowiska, kapitalne ściganie, tor w Częstochowie. Krawężnik chodzi, za chwilę duży chodzi duża, za chwilę znowu krawężnik, środek, mnóstwo ścieżek do migania się. Także jestem bardzo ciekawy konfrontacji tych dwóch zespołów, tego jednego, który został już podrażniony i zraniony, ten leszczyński byk. No i czy lwy wbiją pazury w tego byka, czy może jednak byk weźmie na rogi częstochowskie lwy. Także jestem bardzo, bardzo ciekawy tej konfrontacji.
No i dwa Piotrki obok siebie, dobrze nam znane. Nasi koledzy, Piotr Baron, no Piotr tak. Świderski, były zawodnik Piotra Barona, przeciwko swojemu byłemu trenerowi. Fajny smaczek.
To będzie bardzo, bardzo ciekawe, jeszcze w kontekście takim, bo podejrzewam, że mecz będzie szedł na styku. No i teraz będziemy mogli zobaczyć i ocenić pracę dwóch trenerów, menadżerów pod względem też taktycznym, oby mieli takie możliwości, bo to też jest piękno sportu. Nie tylko tu ta walka stricte na torze, ale też ta walka w parku maszyn, w głowach trenerów, menadżerów, jak to wszystko poustawiać. No to zawsze mnie fascynowało i zawsze bardzo lubiłem chodzić w takie dyskusje i nawet często będąc jeszcze kierownikiem drużyny, też bardzo lubiłem takie wypuszczać się w takie manewry typowo taktyczne, takie taktyczne żużlowe szachy.
No ja jestem ciekaw i przyznam się szczerze, nie wiem jak to zostaną odebrane te słowa, ale ja bardzo kibicuję Piotrkowi Świderskiemu, jako w ogóle jego karierze trenerskiej, dlatego że pierwszy od kilku lat trener w Ekstralidze przed 40, najmłodszy w tym gronie i w zasadzie można powiedzieć, że w dużym uproszczeniu na pewno będzie miał dwa mecze przeciwko bezpośrednio swoim byłym trenerom. To też przy okazji, no, wiesz, tu jest
fajny podtekst, taki fajny smaczek, no ale no takie muszą przyjść jakieś naturalne zmiany. Mam nadzieję, że coraz więcej będzie utalentowanych trenerów. Zresztą widzimy też, że proces właśnie nabywania praw do instruktorów czy do trenera żużlowego, no jest już taki bardziej wymuszony na tym, żeby jednak ten intelekt był bardzo wysoko rozwinięty, także to tylko może o tym świadczyć, że będziemy mieli coraz lepszych trenerów przygotowanych doskonale, przede wszystkim teoretycznie, no ale też to są praktycy, no bo paru mamy trenerów, którzy na motocyklu nie siedzieli, ale o nich nie będziemy mówić.
Tak, nie, to zostawmy, natomiast bardziej się zastanawiam, wiesz, taka refleksja mi przyszła do głowy, bo o ile Piotrek był w trudnej sytuacji w zeszłym sezonie, tak, debiutując w Częstochowie, no bo dostajesz drużynę za Staną, dostajesz sytuację za Staną, ile tam dwa mecze chyba poprowadził w dwóch
meczach. Jaki debiut, ale wygrany mecz tak. W Lublinie.
Nie, no to absolutnie, tam chyba było, wiesz, i też do Leszna przyjechał, no już przeciwko Piotrowi Baronowi miał okazję się mierzyć, tak, no bo w swoim no, kawałku pierwszego sezonu. Natomiast teraz myślę sobie tak, zobacz jaka jest zmiana poza składem personalnym w Częstochowie, jeśli chodzi o zawodników, jaki jest przeskok trenerski i tak naprawdę fajna historia i fajny eksperyment, mówię słowo eksperyment, używam go tutaj celowo, życząc Piotrkowi też jak najlepiej, bo zobacz jaki jest przeskok wiekowy od razu i może to, że Piotrek jeszcze przecież niedawno ścigał się z Fredrikiem Lindgrenem, bo są tylko dwa lata różnicy w wieku między nimi, może też owocować tym, że ten kontakt, ta chemia, to flow będzie pewnym powiewem takim nowoczesności w parkingu w ogóle.
Znaczy Piotr Świderski na pewno będzie miał duży komfort pracy ze względu na to, że ma bardzo dobry zespół personalnie stworzony. Także to jest duży atut. Kto wie, czy w paru spotkaniach nie będzie po prostu tylko wypisywał programu. Także to fajnie się pracuje i każdy trener chciałby mieć taki zespół. Z kolei jeśli chodzi o tą młodość, to ja zawsze sobie ceniłem i przede wszystkim bardziej ufałem trenerom, którzy jeszcze niedawno, kolokwialnie mówiąc, siedzieli na motocyklu, bo trener, który już ma tam jakieś lata, nie ujmując tu nikomu, no to już jednak ucieka od tych tematów technicznych, żużel się zmienia, sprzęt się zmienia. Także taki trener, który jeszcze niedawno siedział na motocyklu, z pewnością ma tą większą wiedzę, jeszcze taką praktyczną, niż ten, który no, siedział na motocyklu 20 lat temu.
No my w ogóle w Ekstralidze, jak patrzę, no okej, seniorem w tym gronie jest na pewno Stanisław Chomski, ale tam dla odmiany jest też Piotr Paluch, który podejrzewam, że no, jakby zaszła taka potrzeba, to i na treningu by tam kółko zrobił z albo ze dwa.
Myślę, że na pewno. Więc... Ale myślę, że też, Michał, powinniśmy wspomnieć, bo mówimy o Piotrze Świderskim, tak, o tych trenerach młodego pokolenia, ale też ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę na Adama Skórnickiego, który fantastyczną robotę robi w Orle Łódź. To też jest trener młodego pokolenia, no, w końcu też indywidualny mistrz Polski, ale no, znamy się dobrze i wiem, jaki on ma charakter pracy. No i doskonale przecież. No, tak jak poprowadził w poprzednim sezonie Orła, jak przede wszystkim opiekuje się tymi młodymi chłopakami, jak potrafi przekazywać. On żyje, on absolutnie jest takim następnym, kolejnym zawodnikiem. To nie jest zwykły gość, który stoi w parkingu i wpisuje program. On cały czas żyje tym, także fantastyczna sprawa. Nie mówiąc też o trenerze kadry naszym przecież, Rafale Dobruckim, który no też jest trenerem młodego pokolenia z ogromną wiedzą, z ogromnym doświadczeniem, nie tylko praktycznym, ale też z niesamowitą teorią.
Nie, nie, dlatego właśnie ja się skupiłem na Piotrze, bo on jest jakby przed 40, co akurat w Ekstralidze chyba relatywnie rzadko się zdarza, bo Rafał Dobrucki swego czasu był chyba, nie, czy Adam Skórnicki najmłodszym trenerem w Ekstralidze.
No to ale chyba już... Rafał, bo Rafał był chyba prędzej chyba trenerem. Nie?
Rafał...
Po tej kontuzji to chyba nawet też był chyba przed 40, tak mi się wydaje.
Był, tak. No właśnie Rafał i Adam wtedy, bo to było parę lat temu, jak jeszcze Adam prowadził i Falubas i Unię Leszno przecież, to też już było. Adam ma dzisiaj 44 lata, nie wypominając mu wieku, czyli wciąż młody, tak? Ale ciema. Fajna jest ta, tak jak mówisz, zwracasz uwagę, fajna jest ta zmiana pokoleniowa. No i dobrze, no ona kiedyś musiała nastąpić i no następuje w żużlu, jakby wśród zawodników, no bo bieg debiutantów mieliśmy po raz pierwszy od wielu lat w wyścigu drugim, tak, w Toruniu. Czterech nowych juniorów nam się objawiło w Ekstralidze. No i objawieniem, no zobaczymy, czy będzie Krzysztof Lewandowski, jak obiecywaliśmy sobie, że o nim mało będziemy mówić, więc będziemy mówić mało, ale wracając trochę do Częstochowy jeszcze przy okazji, to może być, to jest pytanie, pytanie twierdzące, ale możesz się z tym nie zgodzić. Hipoteza, czarny koń tego sezonu?
Ja nie wiem, czy czarny koń, bo drużyna częstochowska na pewno upatrywana była przez
czarny lew.
Czarny lew. Ale nie, no myślę, że to drużyna, która przez zeszłym roku była upatrywana przez większość ekspertów na podium. Drużyna Mistrzostw Polski skończyło się, jak się skończyło.
No, niewiele zabrakło.
W tym roku kompletnie się nic nie zmieniło. To ta drużyna, przynajmniej w moim mniemaniu, nadal jest kandydatem na pewno do awansu do playoffów. Także no, czarnym koniem, albo to mógłby być na przykład czarny anioł, który by wskoczył do playoffów drużyna toruńska, czy powiedzmy czarny gołąbek z Grudziądza. Także no to tak, ale tu nie będzie dla mnie żadnego zaskoczenia, jeśli wiadomo, myślę, że na pewno powinni wjechać do wielkiego, no do playoffów. Drużyna Częstochowy powinna wjechać.
O tym czarnym gołąbku, a tak naprawdę białym gołąbku, to można by jeszcze jedną audycję nagrać i obiecuję, że za tydzień porozmawiamy, jak będziemy trochę mądrzejsi po pierwszym meczu, jak się te gołąbki, jak gołąbki będą latać w Zielonej Górze, zwłaszcza, że to jest, mówiąc krótko i najprościej, to jest drużyna 50-50. Jeżeli tam wszystko zagra, to ich stać na wielkie rzeczy i wielkie niespodzianki. Jeżeli coś będzie nie tak, to może być smutno.
No drużyna, która no nie ma żadnego limitu na błąd i to jest to, niektóre drużyny mogą sobie pozwolić na jakieś tam błędy, mówiliśmy o tych drużynach przecież Wrocław czy Częstochowa, a tu jednak w Grudziądzu wszystko musi zadziałać jak w szwajcarskim zegarku, wszystko musi pojechać, jeden tryb musi pchać drugi, no i wtedy coś z tego może być, ale no były przecież takie sezony, że drużyny, które nie były upatrywane jako faworyci do wygrywania meczów czy rozgrywek, no płatały figla tym niektórym, którzy stawiali te drużyny no, w ogonie ligowej tabeli, także nie odbierajmy nikomu chęci walki o najwyższe laury, no zobaczymy, to jest właśnie to piękno sportu, że jest nieprzewidywalne.
I tego się trzymajmy, z tą myślą pozostawmy Państwa na drugą kolejkę pierwszej ligi i Ekstraligi. Już mamy nadzieję, że już w pełni, bez żadnych ekscesów i wszystko, problemów bardziej covidowych, wszystko się odbędzie i No i zapraszamy Państwa do firmy matki. My będziemy akurat mieli okazję w Gorzowie się pojawić i Państwa wkurzać albo interesować naszym komentarzem. Także zapraszamy bardzo serdecznie.
Zapraszamy. Telewizja Sport, Kanał Plus. O godzinie 16 już myślę będziemy mogli tutaj Państwu przekazywać pewne relacje ze stadionu w Gorzowie. A mecz na pewno będzie bardzo, bardzo ciekawy. Przecież drużyna, która niespodziewanie wygrała z mistrzem Polski. No i przyjeżdża Motor Lublin, który jeszcze nie miał okazji pokazać się w tegorocznych rozgrywkach.
Ty już nie jesteś ekspertem Kanal Plus, ty jesteś zwierzęciem medialnym Kanal Plus. Wojciech Dankiewicz, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, to była audycja Metanol, ja nazywam się Michał Łopaciński i życzę wam miłego, udanego, żużlowego weekendu, który już dziś się rozpoczyna. Trzymajcie się, cześć.